Dzięki. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Na początku powiedzcie mi, czy dobrze mnie słychać. Dobra. Teraz drugie pytanie. Jesteście tu już drugi dzień, więc pewnie siły też opadają, więc potrzebuję wiedzieć, na ile w nas zostało gorliwości. Podnieście jedną rękę, jeżeli trochę, dwie, jeżeli trochę więcej, a wstańcie, jeżeli macie ochotę przejść ostrą drogę wspólnie. Amen. Panem jest Jezus. Amen. Dzięki. Możecie usiąść. Czyli wiemy, gdzie jesteśmy. Dobrze się zapowiada. Mam wam dzisiaj powiedzieć kilka słów o wstawiennictwie. Będę się przede wszystkim odwoływał do Słowa Bożego, dlatego że to daje, to Słowo ma autorytet. Nie ja, nie Don, który miał być z nami, ale Słowo, którym On, którym ja i którym wy na pewno też żyjecie. W oryginale wstawiennictwo, słowo wstawiennictwo można przetłumaczyć jako stawać pomiędzy. Czy są w nas, wśród nas jeszcze jakieś panie? Ręka do góry. Dobrze, z tego co wiem, to miało być spotkanie dla mężczyzn, ale tym bardziej gorąco chcieliśmy panie przywitać. I nie chcemy stawać pomiędzy wami, ale chcemy dla was być błogosławieństwem. Więc chciałbym teraz wszystkie panie na chwileczkę zaprosić do przodu. Podejdźcie. Przed chwilą stawaliśmy, więc widzę, że jest jeszcze trochę w nas gorliwości. To jest... Dziękuję paniom za gotowość. Pan Bóg, szczególnie w nasze męskie ręce, złożył pewną odpowiedzialność. Ta odpowiedzialność wiąże się także ze wstawiennictwem za kobiety, dlatego dziękujemy wam za waszą obecność. Jest to spotkanie panów, więc my jako panowie chcielibyśmy teraz wstać i na chwilkę was pobłogosławić. Zachęcam, żebyście wyciągnęli ręce, jeżeli macie taki zwyczaj. I Królu, chcemy teraz tobie oddać te wszystkie kobiety, które tutaj są, które prawdopodobnie pałają też pragnieniem tego, żeby wzrastali mężowie Boży. Prosimy, Panie, abyś ty je wyposażał i prowadził do tego, jak mądrze się wstawiać za te wszystkie rzeczy. Prosimy, abyś pozwalał im zgłębiać to, co ty masz dla nich, aby wzrastały w Chrystusie i się w nim zakorzeniały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zachęcam was teraz, drogie panie, żebyście siadły sobie gdzieś razem z tyłu. Nie traktujcie tego jako segregację. Natomiast chciałbym, żebyśmy też zrozumieli, że w Kościele są pewne zadania przeznaczone dla szczególnych grup. Więc zachęcam panie, żebyście sobie usiadły razem. My potrzebujemy waszego wstawiennictwa. Natomiast teraz będę mówił do panów. Mamy stawać pomiędzy. Wstawiennictwo oznacza stawanie pomiędzy. Pomiędzy Bogiem a grzesznym człowiekiem. Pojawia się natomiast drobny problem. Jeżeli ja chcę stanąć między Bogiem a grzesznym człowiekiem, to niestety sam niewiele się różni od tego grzesznego człowieka. Szczególnie jeżeli nie jestem nawrócony. Czy tak? Jak w takim razie możemy się w ogóle wstawiać? O co chodzi w tym całym wstawianiu się, czy byciu wstawiennikiem? Rzymian, list do Rzymian, mówi, że wszyscy zgrzeszyliśmy i pozbawieni jesteśmy chwały Bożej. Oznacza to, przenieśmy to może na salę sądową. Wiemy, że w naszym życiu wszyscy w którymś momencie nastąpi śmierć, a potem sąd, jak mówi Słowo Boże, aby nasze czyny zostały osądzone, czyny dokonane w ciele, czy były dobre, czy były złe. Więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy na takiej sali sądowej. Tam siedzi sędzia i jest ktoś, kto jest oskarżony, bo popełnił zasadniczo znaczącą ilość przestępstw. Teraz przychodzi drugi przestępca w niewiele lepszej sytuacji od tego pierwszego i mówi do sędziego: no wiesz, sędzio, ale może byś go ułaskawił, no nie bądź taki ostry. Jeżeli sędzia jest dobry, to musi również być sprawiedliwy. Czy tak? Czyli taki sprawiedliwy sędzia, on nie może przystać na taką prośbę. Jeżeli ja się będę wstawiał w takiej formie, to on nie może przystać, bo byłby niesprawiedliwy w stosunku do tego wszystkiego, co tamta osoba złego zrobiła. Zgadzacie się ze mną? Teraz zmienia się troszkę sceneria sali sądowej. Nagle do sali wchodzi osoba bardzo podobna do tego przestępcy siedzącego. Bardzo podobne, ale po ubraniu od razu widać, że to jest ktoś. Widać, że to jest osoba szanowana, bardzo szlachetna, widać, że ma jakąś pozycję. I teraz ta osoba staje między tym właśnie grzesznikiem, czy tym właśnie oskarżonym, a sędzią. I mówi do sędziego: tato, zawsze byłem ci wierny. Proszę, ułaskaw go. Co sędzia w takiej sytuacji odpowie? Odpowie to samo. Ja muszę być sędzią sprawiedliwym. Nie mogę tego zrobić, bo wtedy nie byłbym dobry. Jeżeli nie będę sprawiedliwy, nie będę dobry. I dalsza część historii. Nagle delikatne trzęsienie ziemi, światła gasną. Sędzia podchodzi, syn sędziego podchodzi do tego człowieka i mówi mu tak: słuchaj, mamy 30 sekund, zanim z powrotem włączą światła. Przebierz się w moje ubrania, ja się przebiorę w twoje. Ja zostanę skazany za ciebie, wyglądamy tak samo. Ja zostanę skazany za ciebie, a ty będziesz mógł żyć. Ale pamiętaj, od tego momentu bierzesz mój dowód osobisty i będziesz musiał żyć tak jak ja. Zgadzasz się na ten układ? Dzisiaj, dla większości z was ten wybór pewnie już został dokonany. Ale jeżeli są tutaj osoby, jako że jesteśmy na ewangelizacji, które tego wyboru nie dokonały, to stoicie przed takim wyborem. Czy zgadzasz się na tą zamianę? Każdy z nas, jak mówi Pismo, jest grzesznikiem i podlega sądowi. Karą za grzech jest śmierć. Czy zgadzasz się na tą zamianę, żeby zacząć żyć życiem Jezusa, a oddać swoje życie ze wszystkimi jego konsekwencjami? Teraz, dość logiczne wydaje się, że między Bogiem a człowiekiem może stanąć tylko jedna osoba, którą jest ten wspomniany wcześniej syn. Tym synem jest Jezus. Wiemy, że jest on bez grzechu. Wiemy też, że umarł i zmartwychwstał dla nas. Po to, abyśmy mogli mieć życie wieczne. Chciałbym, żebyśmy teraz zwrócili uwagę na to, jak wygląda życie Jezusa od czasu, kiedy pojawił się w ciele. Mieliśmy około 30 lat, kiedy on żył w rodzinie, prawda? Potem około 3-3,5 roku służby, dość intensywnej, czasem dramatycznej. Potem śmierć i od tego czasu niecałe 2000 lat wstawiennictwa. Pismo mówi zarówno w liście do Rzymian, jak i liście do Hebrajczyków, że on siedzi po prawicy Ojca i nieustannie wstawia się za nami. Amen. Popatrzcie, jaka jest duża proporcja modlitwy Jezusa w stosunku do jego posługi. Chciałbym teraz zwrócić waszą uwagę na jedną rzecz. Jeżeli już kiedyś dokonaliście tego wyboru, to możecie go ponowić. Albo możecie ponowić go w odniesieniu do pewnych sfer życia, które wiecie, że jeszcze nie są jemu poddane. Jeżeli nie zrobiliście tego, a chcielibyście, nie pod wpływem emocji, tylko ze względu na decyzję, ze względu na chęć podobania się Bogu, to chciałbym, żebyście teraz chwileczkę za mną podążali. W Apokalipsie czytamy, że zwyciężyliście złego dzięki krwi baranka i słowu waszego świadectwa. Dlatego ja teraz chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy wyznali wspólnie kilka rzeczy, bo to powoduje w nas wewnętrzną zmianę. Chciałbym was zapytać, czy wierzycie w to, co teraz przeczytam? Czy wierzycie, że Bóg stał się człowiekiem? A teraz spróbujmy to powiedzieć tak, jakbyśmy dawali świadectwo. Bo oddziaływanie duchowe będzie dopiero wtedy, kiedy my to wypowiemy z mocą, czyli ze świadomością tego, co mówimy. Czy wierzycie, że Jezus stał się człowiekiem? Czy wierzycie, że umarł, płacąc za nasz dług? Czy wierzycie, że zmartwychwstał, pokonując śmierć? Czy wierzycie, że odpuścił nam nasze grzechy i więcej ich już nie wspomni? Czy wierzycie, że siedzi po prawicy Ojca i jest Panem wszystkiego? Jeżeli chcecie, to czy chcecie wyznać, że jest Panem waszego życia i że wszystko, co macie, należy do Niego? Pięknie. W Kościele powiedzielibyśmy, że taka jest wiara Kościoła. Teraz, dlaczego zacząłem od czegoś takiego? Dlatego, że wstawiennictwo ma niewielki sens, jeżeli nie jest podłączone pod Jezusa. On jest tym, który staje między Bogiem a grzesznym człowiekiem. Jeżeli nie podłączymy się pod Jezusa, to całe wstawiennictwo, czy wstawanie w wyłomie, będzie ludzką próbą zrobienia duchowej roboty. czyli generalnie rzeczą nierealną. To jak kopanie rowów na ziemi po to, żeby przesunąć chmury w niebie. Dlatego zaczęliśmy od tego takiego niezbędnego elementu do tego, żeby wstawiennictwo w ogóle mogło mieć sens. Jezus mówi, że jeżeli nie jesteśmy podłączeni pod Niego, to nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Mówi, że On jest drzewem oliwnym, my jesteśmy gałązkami. On jest winoroślą, my jesteśmy latoroślami. Jeżeli nie jesteśmy pod Niego podczepieni, to nie wydamy owocu. Każdy z nas wie, że jak się utnie gałązkę z jabłoni, no to ona jabłek nie wyda. Z nami jest dokładnie tak samo. Większość z nas, z tego co widzę, jest podłączona pod winorośl. Pytanie jest, ile soku wyciągniemy z winorośli? Czy ile soku pozwolimy, żeby do nas wpłynęło? Jedne gałęzie robią się suche dość szybko, inne wydadzą parę listków, inne wydadzą obfity owoc. Wszystko zależy na ile pozwolimy, żeby soki z winorośli wpływały do nas. Na ile pozwolimy, żeby ogień na ołtarzu płonął. Kiedy w Niemczech gdzieś około 120 lat temu nastąpiło takie gigantyczne przebudzenie, gigantyczne, bo może nie gigantyczne, ale bardzo potężne w swoim oddziaływaniu, bo wioska 300 osób, prawie 200 osób wysłała na misję po całym świecie. Ludzie ci zadawali sobie pytanie, co zrobić, żeby ten ogień w nas nie zgasł. I Pan poprowadził ich do fragmentu z Księgi Ezechiela, która mówi, że Pan nakazał, aby na ołtarzu nieustannie płonął ogień. Pan nakazał, aby na ołtarzu Pańskim nieustannie płonął ogień. Wtedy obecność Pana będzie w świątyni. Wiemy, że my jesteśmy świątynią. Wiemy też, że potrzebujemy, aby ogień płonął nieustannie w nas. Jak to można praktycznie zrobić? Posłużę się tutaj ręką, żeby nam było łatwiej zapamiętać. To są pewne elementy, które sądzę, że są jednymi z kluczowych elementów. Można je rozwijać albo na ich bazie dodawać też inne. Ale pierwsze to jest posłuszeństwo Słowu. Popatrzcie, co się dzieje, kiedy szef w pracy wam mówi, to ma być zrobione na poniedziałek. Jest zrobione, czy nie jest zrobione? Najczęściej jest zrobione, nie? Popatrzcie, co się dzieje, kiedy my z kolei czytamy, na przykład w Piśmie Świętym, że niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca. Co sobie myślimy? A, no nie należy mówić złych rzeczy, no i dobrze byłoby mówić coś budującego. W stosunku do ziemskiego szefa mamy bardzo duży respekt, w stosunku do Słowa Bożego często traktujemy je troszkę z przymrużeniem oka. Jest to pierwszy element, który będzie wpływał na naszą gorliwość. Jeżeli będziemy podchodzić do Słowa Bożego jako do rzeczywistego Słowa Boga, który ma moc przemienić nasze życie, to ono je będzie przemieniało. Jeżeli nie, to nasze serce będzie zatwardzało się. Tak jak się to działo u faryzeuszy. Słyszeli to samo słowo, które słyszeli apostołowie, a reakcja była zasadniczo różna. Drugie. Tutaj wam dam taki bardzo prosty przykład. Kiedyś pracowałem w szpitalu tam niedaleko Lazurowego Wybrzeża i mieliśmy takiego bardzo uciążliwego pacjenta z kultury, gdzie generalnie kobiety nie powinny dawać mężczyznom żadnych wskazówek, co i jak robić. Pech chciał, że w tym szpitalu pracowały też pielęgniarki. On był po operacji, więc mu mówiły, co ma robić. Facet szalał, bo nie mógł tego wytrzymać. I były z nim naprawdę duże problemy. Szczegółów tutaj nie będę opisywał. I pamiętam, że wtedy ja chodziłem z fragmentem słowa, który właśnie mówił, niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz budująca. I to było zadziwiające, że kiedy ja miałem ze sobą taką zwykłą karteczkę ze słowem, wjeżdżałem na to pierwsze piętro, to praktycznie wszystkie złe emocje odchodziły. I ten człowiek mógł doświadczyć pokoju, radości i mógł doświadczyć zupełnie innego podejścia niż całej reszty, która była przeciążona jego zachowaniem. Drugi element, czyli pierwszy, żeby było łatwo zapamiętać. Słowo wychodzące z ust. Drugie. Wszystko, co czynicie, czyńcie jak dla Pana. W tym zawiera się bardzo wiele rzeczy, ale jest to dość proste. Jak idę do pracy, to pracuję tak, jakbym chciał pracować dla Pana Boga. Nie obijam się, nie siedzę na Facebooku, nie gram w solitaire czy jakąś inną grę, tylko poświęcam ten czas pracy jak dla Pana. Jak się modlę, to modlę się jak dla Pana. Jak odpoczywam, odpoczywam jak dla Pana. Wszystko, co robicie, czyńcie jak dla Pana, nie jak dla ludzi. I teraz w ciągu dnia mamy dziesiątki, setki albo nawet tysiące okazji, żeby oddawać te wszystkie rzeczy, które robimy Panu. Zaczynamy na przykład od tego, żeby powiedzieć: Panie, oddaję Ci ten czas nauki, oddaję Ci ten czas pracy, ale potem przez nasz wysiłek systematycznej pracy my cały czas jakby mnożymy pewne duchowe błogosławieństwo, podtrzymujemy ten ogień. Mam takiego przyjaciela, czy raczej osobę też, którą prowadzę w uczniostwie już od kilku lat, i on mi mówił: słuchaj, jak ja idę do pracy, to ja po 8 godzinach jestem duchowo padnięty. Wpadliśmy na jeden bardzo prosty sposób. Ja mu mówię tak: słuchaj, spróbuj sobie wyjść co godzinę z pracy, oddaj tą całą pracę Panu Bogu, ale co godzinę spróbuj sobie wyjść i do toalety, jeżeli nie możesz gdzie indziej, i poświęć minutę czasu na gorliwą modlitwę. Słuchajcie, po 2 tygodniach ta osoba była nie do poznania. Pospędzała minutę do 2 co godziny w toalecie po to, żeby oddawać chwałę Bogu. Po to, żeby poddawać to wszystko, co ona robi, Jemu. Nieustannie dziękujcie. Trzeci element. Czyli pierwszy mieliśmy słowo, drugi mieliśmy wszystko jak dla Pana. Palec wskazuje nam na niebo. Wiem, że to jest takie trochę śmieszne, ale to nam pozwoli zapamiętać. Trzeci element: za wszystko dziękujcie. Wiktoria. Za wszystko dziękujcie Panu. Jeżeli podchodzimy do tych wszystkich czynności, do których podchodzimy z dziękczynieniem, to nasz duch zupełnie inaczej na wszystko reaguje i otwiera się na działanie Pana Boga. Jeżeli przyszliście tutaj ciesząc się z tego, że możecie tu być, to dużo otrzymacie. Jeżeli przyszliście dlatego, że ktoś was zmusił albo bo musicie być z jakichś powodów, to najprawdopodobniej wyjdziecie stąd zmęczeni i będziecie się cieszyli, że możecie wrócić do domu. Wszystko zależy od tego, jak będzie ustawione nasze serce. Czy ja wchodząc tu będę dziękował, czy ja wchodząc do pracy będę dziękował, czy ja wchodząc do domu będę dziękował za to, że mam okazję spędzić trochę czasu z takimi innymi osobami, posłuchać tego czy tamtego, czy ja będę się zamykał, bo a myślałem, że będzie co innego, a myślałem, że inaczej. To był element trzeci. Czwarty element: słuchać głosu Bożego. To jest dość rzecz trudna i wymagałaby większego rozwinięcia, natomiast w bardzo prosty sposób można się jej nauczyć. Ja wam podam kilka przykładów z mojego życia, żebyście mieli też pewne potwierdzenie tego. Jakiś czas temu miałem, jak wracałem z Francji, dostałem takie stypendium w takim bardzo znanym szpitalu w Kalifornii. Miałem tam jechać, spakowałem się. W połowie drogi dostaję SMS-a, że rząd amerykański anulował wszystkie tego typu programy w całych Stanach. No i pojawia się pytanie, co ja mam robić? Wracać do Francji, jechać do Polski? Mówię, no nie ma wyjścia, trzeba się pomodlić. Miałem ze 2 dni takiej modlitwy i słyszę taki głosik: Włochy, Włochy, Włochy. Mówię, no ładnie. Szkoda, że włoskiego nie znam. Mówię, dobra, Panie Boże, jeżeli to jest od Ciebie, to jak wrócę do Krakowa, to mój spowiednik musi to potwierdzić. Wracam do Krakowa, idę do spowiednika, zaczynam mu opowiadać historię. Ten zamyka oczy i mówi, jeszcze nie zdążyłem skończyć, a on mówi, wydaje mi się, że to od Pana Boga. Ja mówię, no to świetnie, Panie Boże, co dalej? Skontaktowałem się ze znajomą, ona mówi, słuchaj, mam takiego świetnego księdza znajomego, księdza Jana we Włoszech, on cię tam wprowadzi do wspólnoty, nauczysz się języka, a później zobaczysz, co Pan Bóg dla ciebie przewidział. Minął 1 dzień, 5 dni, 10, 15 dni, nikt się nie odzywa. Ja mówię, Panie Boże, co jest grane? Nagle po tam 14-15 dniach dzwoni do mnie przyjaciel i mówi, cześć Przemo, co tam słychać? Ja mówię, no wiesz co, właśnie się wybieram do Włoch, ale jeszcze nie wiem jak i kiedy. A no, to śmieszne, bo u mnie jest właśnie taki znajomy ksiądz. Ja mówię, tak, a to ty rzadko masz znajomych księży u siebie. On mówi, no ale właśnie przyjechał taki z Włoch. Ja mówię, z Włoch? A to ciekawe. A jak ma na imię? On mówi, Jan. Ja mówię, będę u ciebie za 4 godziny. Na przykład trafiłem do Włoch. Tam później się okazało, trafiłem do jednej z ciekawszych wspólnot w Europie. Później się okazało, że trafiłem do takiego bardzo ciekawego ośrodka neurologicznego. Więc jakby Pan przenika tą naszą codzienność. Nie chodzi tylko o te wielkie rzeczy, które my możemy zrobić uzdrawiając kogoś, ale przede wszystkim o to, żeby nasza codzienność i te wszystkie zadania, w których wy jesteście, bo w nich spędzacie 90 do 95% waszego czasu, były przemienione. Żeby tam płonął ten ogień. Żeby on nie płonął na konferencji tylko i wyłącznie, tylko żeby płonął, kiedy idziecie do pracy, żeby płonął, kiedy podejmujecie decyzję, gdzie pojechać na wakacje, żeby płonął, kiedy podejmujecie decyzję, co zrobić w weekend, żeby płonął, kiedy rozmawiacie z szefem, z pracownikami. Ostatni element, widzę, że tego wam nie brakuje. A jeszcze wrócę do tego czwartego elementu, czyli słuchać głosu Bożego. Ci z was, którzy mają żony, wiedzą, że to oznacza, że trzeba dużo słuchać żony. Żona potrzebuje, żebyśmy jej słuchali. Tym bardziej potrzebuje tego Pan Bóg. On potrzebuje, żebyśmy go słuchali na co dzień, bo oprócz tego, co ma dla nas w swoim słowie, ma bardzo indywidualny, konkretny plan dla każdego z was, na każdy dzień. Jeżeli chcemy być gotowi, żeby pojechać do Filipin, do Włoch, do Francji, czy gdziekolwiek indziej, tam, gdzie was Pan Bóg będzie chciał posłać, tak jak mnie posyłał, to konieczne jest, żebyśmy się nauczyli rozróżniać, co jest Jego głosem, a co nie jest. Jak to najprościej zrobić? Plan dnia. Spróbujcie sobie wieczorem usiąść i zapytać Pana: Panie, co robimy jutro? W przeciągu paru tygodni nauczycie się rozpoznawać, co jest od Pana Boga, co nie. Jeżeli będziecie temu wierni, to ja, jak się modlę o to, co mam robić na następny dzień, to na przykład czasami mam 2 godziny, w których nie wiem, co zrobić. I modlę się, nic mi nie przychodzi. Jak mi nic nie przychodzi, to znaczy, że albo ktoś przyjdzie, albo się coś stanie. I już się nauczyłem, że tak po prostu jest. Dlatego Pan Bóg mi mówi, żebym nic nie planował na ten czas, czyli po prostu nic mi nie mówi. Ja wiem, że coś się wtedy wydarzy. O to chodzi, żeby znaleźć prosty sposób na to, jak zbliżyć się do Pana Boga na co dzień. Bardzo was zachęcam, żebyście tego spróbowali, bo to naprawdę jest w stanie nauczyć was posłuszeństwa głosowi Bożemu i nie trzeba jechać do Filipin, tak jak ja jeździłem, czy do Hiszpanii, czy do Francji, czy do Włoch. Można to zrobić w swoim domu. Ostatni element, 5, gorliwość. Widziałem, że wszyscy praktycznie tutaj wstali, więc nie będę się nad nim rozwodził. Gorliwość to jest to na przykład, że co godzinę sobie, jeżeli tego potrzebuję, co godzinę robię sobie minutę przerwy, żeby oddać rzeczy Panu. Gorliwość to jest to, że jak dzieci w środku nocy się budzą, albo trzeba im dać jeść, albo coś się dzieje, to ja wstaję i nie narzekam, tylko oddaję chwałę Bogu. Gorliwość to na przykład karteczki ze Słowem Bożym, które noszę ze sobą cały dzień, po to, żeby non-stop trwać w Słowie Bożym. Mówiliśmy 5 elementów. Jeszcze raz spróbuję powtórzyć. Mam nadzieję, że pomoże wam to zapamiętać tą rzecz. Pierwsze, wypowiadane z ust słowo. Drugie, palec wskazujący na niebo. Wszystko, co robimy, robimy jak dla Pana, nie jak dla ludzi. Trzecie, nieustannie dziękujcie. Czy za wszystko dziękujcie, nieustannie się módlcie. Czwarty element, co to było? Słuchanie. Tak, słuchanie głosu Bożego. Jednym ze sposobów jest na przykład nauka poprzez plan dnia. Ostatni element, gorliwość. Bo gwałtownicy wdzierają się do Królestwa Niebieskiego. Nie da się wejść do Królestwa Niebieskiego, jadąc sobie spokojnie na bryczce. Tam się trzeba wedrzeć. Mówiliśmy o tym, że Jezus stoi pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Teraz, jeżeli chcemy móc oddziaływać w modlitwie wstawienniczej, to musimy to robić w duchu. Modlitwa jest rozmową. Kto najlepiej i kto najwięcej rozmawia zarówno z Ojcem, jak i z Synem? Duch Święty, nie? Dlatego nasza modlitwa powinna być nie tyle czymś, co my produkujemy z siebie, co bardziej podłączeniem się pod Ducha Świętego. Troszkę sobie to tak wyobrażam, że to jest tak, jakbym chciał się spotkać z królem Hiszpanii szybko, to bym wsiadł w samolot i poleciał. Duch Święty jest takim, w uproszczeniu mówiąc, samolotem dla nas. Pismo Święte mówi, że gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. My, jeżeli chcemy się wstawiać, to musimy się podłączyć pod Ducha Świętego i musimy się modlić w Jego rytmie. Dlatego mówiłem wcześniej o tych elementach, które nam pozwalają na co dzień być dostrojonym. Bo jeżeli ja cały dzień jestem rozstrojony, cały dzień żyję poza królestwem, mój umysł jest poza królestwem, mój umysł jest poza poddaniem się Panu Bogu, to ja będę miał duży problem, żeby się modlić efektywnie. Ja będę miał ogromny problem, żeby się wstawiać efektywnie. A to, co oddaje chwałę Bogu, to są nasze wysłuchane modlitwy. Więc nam powinno zależeć na tym, żeby nasze modlitwy były wysłuchane nie tylko ze względu na nas, ale tak jak powiedział Jezus, o cokolwiek prosić będziecie w moje imię, to wam się stanie, aby Ojciec był uwielbiony we mnie. Co do modlitwy w duchu. Pamiętamy wszyscy, że Ojciec widzi w ukryciu. Wiemy też, że bez wiary nie można podchodzić do modlitwy w liście do Hebrajczyków. Bo kto zbliża się do Boga, musi wierzyć, że Bóg jest i wynagradza tych, którzy Go szukają. Amen. Co to znaczy? Wynagradza? Że Bóg jest i wynagradza tych, którzy Go szukają. Amen? O takiej wierze mówi do nas Paweł w liście do Hebrajczyków, że kiedy my stajemy do modlitwy, my mamy wierzyć w dobroć Boga, bo On powiedział, że On wynagradza. Czyli nie chodzi tylko o to, żeby wierzyć, że Bóg jest i że może mi pomoże, tylko On jest. i On mi chce pomóc. On po to dał swojego Syna, bo wraz z Nim chce mi wszystko dać. Jeżeli dał i Syna, to dał i całą resztę, bo reszta jest już tylko dodatkiem. Wiemy też, że nie możemy być chwiejni. Jakub mówi, że jeżeli wahamy się w tym, o co się modlimy, to jesteśmy jak fala miotani wichrem i konkluduje bardzo ostro. Niech taki nie myśli, że cokolwiek otrzyma od Pana. Więc wymagana jest od nas wierność i wytrwałość w tym, o co się modlimy. I ostatnie, musimy się modlić konkretnie. Proście, a otrzymacie. Proście o coś konkretnego. Kilka przykładów wstawiennictwa z Pisma Świętego. Mamy Jezusa, o którym mówiliśmy, że od przynajmniej 2000 lat się wstawia za nami. Mamy też Abrahama. Pamiętacie historię Sodomy i Gomory, prawda? Abraham mówi, to było miasto, bibliści mówią, że około 10 tysięcy ludzi. Abraham mówi, Panie, jestem prochem i niczym, ale racz mnie wysłuchać, gdyby było 50 sprawiedliwych, to czy ty z tymi niesprawiedliwymi, którzy zasłużyli na karę, także ukażesz sprawiedliwych? Pan mówi nie. Abraham 45, Pan mówi nie. 40, Pan mówi nie ukaże. Abraham 30, nie ukaże. 20, nie. 10. Pan mówi ze względu na 10 nie ukaże. Czyli na 1000 osób jedna osoba. Jeżeli było około 10 tysięcy w mieście, tak jak mówią bibliści. Na 1000 osób jedna osoba. I Pan mówi ze względu na tą jedną osobę na 1000 ja nie ukażę miasta. Mamy też postać Mojżesza na górze Tabor, kiedy został ulepiony cielec przez Aarona. Mojżesz otrzymywał 10 przykazań i Pan mówi, pozwól, że zniszczę ten naród i z Ciebie stworzę nowy. Mojżesz mówi, Panie, ale co oni wtedy pomyślą o Tobie, że jesteś złym Bogiem, że wyprowadziłeś Izraela po to, żeby go zabić? Ucierpi na tym Twoje imię. I potem Mojżesz mówi, jeżeli tak chcesz uczynić, to wymasz moje imię z księgi, którą piszesz. Czyli Mojżesz staje, mówiąc, Panie, ze względu na Twoje imię, nie dlatego, że ja chcę, ze względu na Twoje imię i dalej ryzykuje swoim własnym życiem, mówiąc, wymasz mnie z księgi, jeżeli chcesz to uczynić. Mamy też postać Aarona. W sytuacji, kiedy część Izraela podczas podboju nie dokonała, była nieposłuszna nakazowi Pana, rozstąpiła się ziemia, zginęło kilkaset osób, Pan w taki sposób je ukarał. Na następny dzień Izraelici buntują się i mówią, to wyście zabili lud Pana, mówią do Mojżesza i Aarona. Wtedy Pan mówi, że pozabija cały ten naród, bo ma ich już serdecznie dość. I wtedy Mojżesz z Aaronem padają na twarz i modlą się. I Mojżesz mówi takie znamienite słowa do Aarona. Weź kadzielnicę, a idź prędko do ludu. Idź prędko do ludu, by dokonać nad nimi przebłagania, bo Pan rozgniewał się i już zaczęła się plaga. Ci ludzie umierali jeden za drugim i wtedy Aaron bierze to kadzidło, prędko biegnie do ludu i okadza, oddziela martwych od żywych, ryzykując swoim własnym życiem. Stąd pojawia się nam kilka elementów z tych przykładów, które wam podałem, które są niezbędne przy wstawiennictwie. Pierwsze, osoba wstawiająca się musi znać Boga, dlatego tak zaczęliśmy. Drugie, musi mieć świadomość, że Bóg jest sprawiedliwy i każe niegodziwość. Tak jak to na przykład Abraham ogłaszał przy Sodomie. Dalej, musi się troszczyć o chwałę Bożą, a nie o swoją własną chwałę. Tak jak było to na przykład z Mojżeszem, tak jak przytoczyliśmy. I ostatnie, musi być ofiarny i zdeterminowany. Tak jak Aaron, który szybko pobiegł, ryzykując w dodatku swoje własne życie. Bo poza namiotem spotkania nie wiadomo było, czy nie zginie, tak jak reszta Izraelitów. Teraz pojawia się pytanie, za co mamy się wstawiać? Pismo używa takiego słowa oikos, mówiącego o domu, ale nie w sensie budynku, tylko tego wszystkiego, co do nas należy. Czyli relacji, budynków, naszych odpowiedzialności. To jest nasze pierwsze miejsce wstawiennictwa, wstawiania w wyłomie. My mamy stać w tym miejscu po to, żeby otaczać modlitwą, ogłaszać opiekę Pana nad przede wszystkim najbliższymi nam osobami, nad rzeczami, które do nas należą, nad pracownikami, nad tym wszystkim, co zostało powierzone naszej odpowiedzialności lub z czym się spotykamy, jak na przykład przyjaciel czy nieprzyjaciel. Nad tym wszystkim mamy się modlić. Mamy się także modlić o nawrócenie, bo tak nam nakazuje Pismo, o to, żeby Słowo Boże się rozprzestrzeniało, i mamy się modlić wspólnie spotykając się przede wszystkim zarządzących. W pierwszym liście do Tymoteusza, 2 rozdziale, Paweł mówi: polecam, aby wspólne modlitwy były przede wszystkim zanoszone za królów, władców, wszystkich sprawujących władzę. Więc są to elementy dla nas niezbędne, w które powinniśmy wejść. Teraz już kończąc, chciałbym zwrócić jeszcze waszą uwagę na kilka fragmentów z Pisma. Tytuł konferencji to jest Stawać w wyłomie. Wyłom to jest szczelina skalna, która oddziela dwie części, tak jak mówiliśmy, na przykład Boga od grzesznej ludzkości. W 59 rozdziale Izajasza opisane są grzechy Izraela i następnie powiedziane jest: Pan poszukuje w ziemi kogoś, kto by się wstawiał. I konkluduje tak: ujrzał też, że brakowało ludzi i zdumiał się, że nie było nikogo, kto by się modlił wstawienniczo. W innym tłumaczeniu: nie było orędownika. Pan szuka człowieka, żeby ocalić miasto, żeby ocalić naród, i nie znajduje nikogo. Dalej, w Ezechielu bardzo podobna sytuacja. Grzechy Izraela się mnożą i Pan mówi: i szukałem wśród nich męża, który by zbudował mur i stanął w wyłomie przede mną, by bronił tej ziemi i przeszkodził mi w zniszczeniu jej. A nie znalazłem takiego. By stanął w wyłomie i bronił tej ziemi, bym ją słusznie nie zniszczył. I nie znalazłem takiego. Tu chciałem wszystkim nam przypomnieć postać Aarona, który pobiegł prędko, bo każda jego chwila zwłoki powodowała, że ludzie ginęli. I my jesteśmy do podobnej gorliwości wzywani przez Słowo. W Księdze Ezechiela, 13 rozdziale, Pan skarży się przed katastrofą, która nadchodzi na Izraela. Nie wstąpiliście na wyłom, ani nie budowaliście murów wokół domu Izraela, aby się ostał w walce w dzień Pana. Niech każdy... Znowu wyrzut Pana, że On chciałby oszczędzić, ale potrzebuje naszego wstawiennictwa. Ostatnie. Niech każdy wraz ze sługą swoim przenocuje w obrębie Jerozolimy, aby nam byli przydatni nocą do straży, a dniem do roboty. To jest z księgi Nehemiasza, kiedy odbudowywano mury w Jerozolimie. Więc my, kiedy stajemy w wyłomie, z jednej strony mamy być gotowi pracować, z drugiej strony mamy mieć miecz w ręce i być gotowi do obrony. Pracować to znaczy budować, budować mury, budować, rozwijać nasze rodziny, rozwijać to wszystko, co zostało włożone pod naszą odpowiedzialność. Z drugiej strony mamy walczyć o te wszystkie rzeczy, a także i szczególnie za tych, którzy nie znają Pana albo którzy przedstawiają się na dzień obecny jako nasi wrogowie. Za co mamy się modlić? Listy do Kolosan. Pozdrawiam was Epafras, sługa Chrystusa Jezusa. Walczę zawsze walczący za was w modlitwach o to, abyście stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej woli Bożej. Abyście stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej woli Bożej. To podsumowuje to, za co powinniśmy się modlić. Szczegółowo każdy z was wie, o co się ma modlić. Praktycznie pierwsi chrześcijanie, czy sam judaizm, dzielił noc na 3 straże nocne. W księdze Nehemiasza mamy zwróconą uwagę, abyście budowali w dzień, a byli gotowi walczyć w noc. Straż nocna była podzielona za czasów żydowskich na 3 części, czyli noc na 3 straże, za czasów rzymskich na 4 straże. Jedna z tych straży to straż druga. Jest ona dość ciekawa biblijnie. Jest to między godziną 9 a godziną 12, czyli w tym czasie, w którym teraz jesteśmy. Jest to czas, w którym w jakiś szczególny sposób, oczywiście Pan nie jest ograniczony czasem, ale w jakiś szczególny sposób Pan chce przekazywać pewne strategie. Pan chce uwalniać, Pan chce wskazywać kierunki działania, Pan chce wprowadzać nas w swoją drogę. Skąd o tym wiemy? Mamy w Psalmie 119 powiedziane: uwielbiam Pana za Jego prawe wyroki. W Wyjścia 11:4 o północy anioł Pański przechodzi przez Egipt i zabija wszystkich pierworodnych. Jest to moment, w którym Izrael tak naprawdę wychodzi z niewoli. Dokonuje się to podczas drugiej straży nocnej. W Mateuszu 25, kiedy jest mowa o Panu Młodym, który ma przyjść, mowa jest o tym, że przyjdzie o północy. Czyli też w zakresie drugiej straży nocnej. I na końcu w Dziejach Apostolskich mamy przykład Pawła i Sylasa, którzy modlą się o północy, wtedy następuje trzęsienie ziemi, otwierają się drzwi więzienia, wszystkim opadają kajdany i są wolni. Dokonuje się to także o północy, czyli pod koniec drugiej straży nocnej. Dlatego ważne jest, żebyśmy zaczęli od tego, co ziemskie. W liście do Koryntian mamy powiedziane, najpierw było to, co ziemskie, potem to, co duchowe. Jeżeli nie będzie tego, co ziemskie, to nie będzie też tego, co duchowe. Więc jeżeli my jako mężczyźni nie podejmiemy tej odpowiedzialności, to stajemy przed wyborem błogosławieństwa albo kary, która zostanie ściągnięta na miasto czy na inne rzeczy. Teraz jesteśmy już u samego końca i stoicie przed pewnym wyborem. Część z was pewnie już w jakiś sposób się spotyka. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, to chciałbym zwrócić na jedną uwagę w zbroi Bożej. Wszyscy wiecie, że jest tam tarcza wiary, prawda? Dzięki której zdołamy rozgasić wszelkie rozrażone pociski złego. Zauważyliście pewnie na niejednym filmie mówiącym o Rzymianach, że ta tarcza, jeżeli jest jeden wojownik, nie jest aż taka skuteczna. Natomiast widzieliście wszyscy, że tak powiem, taktykę żółwia. Kiedy jest więcej wojowników, ustawiają się jedni z przodu, drudzy z boku, inni z tyłu i trzeci chronią tarczami od góry. Dlatego Paweł pokazuje nam to porównanie, bo on pragnie, abyśmy stawali w wyłomie razem. On pragnie, abyśmy stawali tam jako ciało Chrystusa, abyśmy stawali tam jako wojownicy. I chciałbym was gorąco zachęcić, żebyście dzisiaj wychodząc stąd podjęli decyzję, czy chcecie, czy nie chcecie. Ale żeby to była decyzja, żeby to nie było, a zastanowię się później. Żebyście podjęli decyzję, czy chcecie stanąć w wyłomie i być tymi, którzy sprowadzają błogosławieństwo, tymi, którzy chronią miasto, chronią rodzinę, chronią państwo przed kataklizmami, czy was to nie interesuje. Jeżeli chcecie, to znajdźcie sobie jedną albo dwie osoby, które mieszkają blisko was. Ustalcie sobie jakiś termin, w którym się będziecie spotykać, na przykład między 9 a 12, raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc. I stawajcie wtedy w wyłomie. Chciałbym zakończyć modlitwą. Królu, ja ci dziękuję za to, że twoje słowo samo w sobie ma moc. Że my się nie musimy silić, mamy tylko je przyjmować. Jeżeli je przyjmiemy, to ono samo wyda owoc 30, 60 albo 100-krotny. Od nas zależy to, jaką jesteśmy glebą. Ja ci dziękuję za tych mężczyzn tutaj. Proszę cię, abyś ty posyłał swoich aniołów, aby chronili to ziarno. Proszę cię, abyś dawał im mądrość i zrozumienie w poznaniu twoich tajemnic, Królu, w tym, jak prowadzić walkę duchową, w tym, jak stawać w wyłomie. Proszę cię, abyś otwierał ich oczy, Panie, i abyś wzmacniał ich ducha, Panie, tak aby mogli stać wiernie i być uznani za sługi godne. Przez Chrystusa, Pana naszego.